Audycja Tu i Teraz, specjalne wydanie w studio Wojciech Soleciński i jego goście.
Dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj pan poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry bardzo.
Pan Jan Kozłowski z Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Paweł Trawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I Jarosław Szczukowski z SLD.
Witam.
Dzień dobry panom. No was chcę spytać, jak przeżyliście tę noc? Było dużo emocji chyba przez cały dzień głosowania. Wyglądało, że sytuacja jest, no taka bym powiedział, o jeden głos. Potem okazało się, że przewaga Andrzeja Dudy jest jednak większa niż się spodziewano wcześniej. Teraz czekamy na oficjalne wyniki. Wydaje się, że troszeczkę będzie chyba mniejsza niż ten sondaż, który pokazuje 4% przewagę. Rozumiem, że temu, który mówić o tym jest najłatwiej, czyli Kazimierz Smoliński.
Dziękuję bardzo. No oczywiście, że to była trudna noc, myślę, dla wszystkich, tak? No, szczególnie dla dwóch ugrupowań, których przedstawiciele walczyli o najwyższy urząd w państwie polskim. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy poszli do wyborów, niezależnie od opcji, szczególnie tym, którzy głosowali i zaufali Andrzejowi Dudzie.
Ale przyzwoita frekwencja moim zdaniem jest ważna. Myśmy jakby wrócili na ścieżkę dobrej frekwencji, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, szczególnie o te drugie tury.
Tak, no odwróciła się pewna tendencja, która kiedyś duża frekwencja nam sprzyjała, potem przestała nam sprzyjać. No teraz, jeżeli rzeczywiście Andrzej Duda potwierdzą się te oficjalne wyniki, no to znowu się okaże, że duża frekwencja nam sprzyja, tak? To prawda, no trochę inne jest to głosowanie ze względu na wysoki wynik Pawła Kukiza, tak, który no dosyć mocno wstrząsnął naszą sceną polityczną i jego elektorat w dużej mierze zadecydował, ale no jednak został przekonany przez naszego przedstawiciela, a nie przez konkurencję urzędującego prezydenta. Także widać, że ten przekaz, szczególnie do młodego pokolenia, no był zdecydowanie lepszy niż konkurencji.
Andrzej Duda rzeczywiście miał taką nową dynamikę. Na początku prowadził, czyli pierwszy głosował wschód i południe, poranki, wtedy mieliście dużą przewagę, patrząc na te sondaże Ipsosu. Potem Platforma zaczęła doganiać i wieczorem nagle niespodziewanie znowu zaczęliście odrabiać i wszyscy to komentowali, ciasteczka ruszyły.
To znaczy ja byłem w komisji wyborczej jako mąż zaufania i muszę przyznać, że byłem zdziwiony, że do końca, do godziny 21 praktycznie, przychodzili wyborcy i to wiek bardzo zróżnicowany. I przychodzili młodzi i w podeszłym wieku. Także to było takie no, bardzo budujące, że jednak ludzie dokładnie wiedzą, że to jest do 21, a nie do 20. Także nic się nie kończyło o 20, przez lata tak było. Także to było budujące. No i też ciekawe to spostrzeżenie takie, że ten, no mamy przewagę w najmłodszym i w najstarszym elektoracie. Także Andrzej Duda potrafił przekonać takie, no zdawałoby się, dosyć odmienne elektoraty, a jednak potrafił przekonać do siebie.
No ja myślę, że o tej przyczyny sukcesu Andrzeja Dudy to ja bym chciał, żebyśmy wszyscy o nich porozmawiali, ale też chcę porozmawiać trochę o przyczynach porażki Platformy Obywatelskiej. Panie marszałku, czy pan już coś wie, dlaczego Bronisław Komorowski przegrał?
Ja myślę, że wiem to, co właściwie wszyscy wiedzą. To znaczy, że mnie jest po prostu po ludzku żal Bronisława Komorowskiego, bo na pewno to jest człowiek bardzo rzetelny i moim zdaniem bardzo dobrze sprawował swoją funkcję. Miał, właściwie można powiedzieć, modelowy życiorys i to wszystko zostało właściwie nie tyle wykorzystane w kampanii, ile zaprzepaszczone. Czyli krótko mówiąc, no, kampania była po prostu licha. I z tego trzeba przede wszystkim wyciągnąć wnioski, dlaczego nie potrafiono utrzymać tej przewagi, którą miał, którą sobie wyrobił w czasie prezydentury. Przypomnę, że miał 60-70% zaufania i to wszystko właśnie zostało gdzieś tam roztrwonione.
Czyli zła kampania, a nie to, że błędy Platformy skupiły się na Bronisławie Komorowskim?
Ale kampania no też prowadzona przez Platformę, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że właśnie taka dwoistość kampanii, bo z jednej strony kancelaria prezydenta, z drugiej strony Platforma. I ja muszę wprost powiedzieć, że rzeczywiście jak teraz patrzę na to, to więcej energii niestety muszę przyznać, że widziałem po stronie Prawa i Sprawiedliwości w kampanii Dudy niż po naszej stronie. I to trzeba wprost powiedzieć. Być może to wynika z tego, że łatwiej zawsze jest gonić, tak? Jak jest wyścig kolarski, to peleton, nawet jak jest ucieczka najlepszych kolarzy, to zwykle jest tak, że peleton dogania.
No ale ten peleton zwykle był taki lichawy. Odnoszę no, takie wrażenie, że właściwie tak naprawdę
nie,
była...
Nie, ale w tym przypadku
dobrą zmianę peleton dał Paweł Kukiz, ale tak naprawdę to Duda gonił, bym powiedział, dość samodzielnie.
No tak, tak. I to jest fakt, ale to no właśnie wynika z tego, że tak mówię, no więcej energii było. Nie wiem, z czego to wynika. ale po stronie właśnie...
Syte koty, tak niektórzy mówią.
Może nie syte koty, no trudno powiedzieć, może uśpione. Uśpione tym, że właśnie no, była
chyba
tak
syte.
Dobra.
8 lat jednak to jest dużo, można było nabrać wagi.
A 8 lat to jest swoją drogą, to jest zmęczenie materiału. Czasami jest tak, bo ja czasami, no, jak obserwuję wybory burmistrzów, wójtów, prezydentów, to widzę, że czasami jest taka irracjonalna chęć zmiany.
No, ale
nawet
tutaj
dla samej zmiany.
Ja bym nie wartościował tej chęci zmiany, ale muszę powiedzieć, że porównania do wyborów samorządowych bardzo mocno mi się wczoraj pojawiły w głowie, dlatego że w tych wyborach samorządowych jesienią mieliśmy też bardzo podobną sytuację. Prezydenci, którzy wydawali się być faworytami, którzy właściwie mieli całą długą listę sukcesów, nagle okazywało się, że albo przegrywali, albo no powiedzmy mieli poważne kłopoty. I to było też charakterystyczne, że ludzie wyraźnie szukali zmiany, szukali jej niezależnie od polityki. To nie byli tylko i wyłącznie kandydaci Platformy Obywatelskiej. Była to duża część tych bezpartyjnych od lat rządzących miastami, którzy nagle zaczęli mieć kłopoty. No, czasami kończyło się tak, jak to się skończyło w Poznaniu, że no, była spektakularna porażka, ale też było wiele takich miejsc, gdzie wyraźnie było poszukiwanie ze strony wyborców czegoś nowego. Czy to jest najważniejszy powód? Paweł Trawicki, Jarosław Szczukowski?
No, przede wszystkim polityka jest aspektem życia społecznego, który jest bardzo dynamiczny, dlatego że tworzą go ludzie, tak? I odnosi się do sfery, z jednej strony do sfery racjonalnej, a z drugiej strony do sfery emocji, czyli emocjonalnej, tak? I nawet najbardziej racjonalne argumenty mogą być przykryte poprzez wzbudzanie odpowiednich emocji, tak?
Ale czy tutaj Paweł Kukiz i jego wyborcy utworzyli tę masę krytyczną, że nagle słowo zmiana zaczęło robić taką karierę i że właściwie tak naprawdę uruchomili energię, która okazała się no właściwie decydująca w tym najważniejszym momencie dla Andrzeja Dudy, kiedy elektorat Prawa i Sprawiedliwości już zagłosował i trzeba było jeszcze zdobyć te dodatkowe głosy. I te dodatkowe głosy się po pierwsze pojawiły, a po drugie pojawiły się także z energią ludzi, którzy są poszukujący zmiany.
Ja zauważyłem też taką rzecz, że kiedyś głosowaliśmy od godziny 6 do 20. Później była zmiana od 7 do 21, która miała spowodować gdzieś tam w teorii, że te osoby, które po porannej mszy świętej normalnie szły od razu głosować, no patrz, elektorat PiS-u, nie będzie czekał tej godziny, wróci do domu, może nie pójdą na wybory. Myślę, że...
Elektorat PSL-owski też po mszy głosuje. To czasami tak. Strażacy głosują w trakcie, ale to oni tak do pożaru zawsze
mówią. Tak, to zależy się od akcji. Natomiast to wieczorne przyspieszenie to jest taki psikus. Nie wiadomo, co się wydarzy i genialnie może to odwrócić dynamikę. Ja wczoraj słuchałem w radiu i doktora Jarosława Ocha i doktora Krzysztofa Piekarskiego, no, moich kolegów z Instytutu Politologii i rzeczywiście oni, można było w ich wypowiedzi wyczytać, że pierwsza tura wyborów to jest tura głosowania sercem, a druga tura to jest głosowanie rozumem. I myślę, że wyborcy Pawła Kukiza w pierwszej turze to były te osoby, które głosowały sercem. Natomiast przez te 2 tygodnie, wiadomo, nie poszli wszyscy, ale ci, dlaczego poszli głosować na Andrzeja Dudę? No bo gdyby chcieli głosować na Bronisława Komorowskiego, to by to zrobili w pierwszej turze.
No tak, ale też jest duże wrażenie, że bardzo duża część spośród tych elektoratów przegranych kandydatów, to oczywiście bardzo trudno jest potem sprawdzić, ale tak naprawdę bardzo duża część spośród tych elektoratów zagłosowała. Przypomnę, że frekwencja pomiędzy pierwszą a drugą turą wzrosła o 6-7%, więc to pod tym względem ci sami być może plus jeszcze 6-7% tych, którzy w pierwszej turze uznali, że siedzenie w domu jest możliwe. Jarosław Szczukowski?
Tak, po pierwsze serdeczne gratulacje dla prezydenta elekta Andrzeja Dudy. Serdeczne gratulacje za wspaniałą, profesjonalną, skuteczną kampanię wyborczą i za ten wynik. Zwłaszcza, że to, o czym cały czas mówimy, ta frekwencja była zdecydowanie wyższa niż w pierwszej turze. W związku z tym ten wynik i to zwycięstwo Andrzeja Dudy no jakby podważa te dyskusje, które się często pojawiały w mediach, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości to może wygrać tylko wtedy, jak już wszyscy będą tak zniechęceni do polityki, że frekwencja będzie bardzo niska, bo inaczej to nikt do tego nie dopuści. Andrzej Duda, zwłaszcza w tej drugiej turze, jakby wykorzystał ten kapitał zmiany, bo ten kapitał zmiany, on był oczywiście w w wynikach pierwszej tury wyborów związany bardzo mocno z Pawłem Kukizem, ponieważ to on dostał najwięcej głosów, ale tak naprawdę jest to duży kapitał społeczny, no, ludzi, którzy akurat zdecydowali się głosować na Pawła Kukiza, ale potencjalnie, odnoszę wrażenie, większość z nich wcale nie musiałaby głosować konkretnie na Pawła Kukiza, po prostu układ sił, układ kandydatów, ich wiarygodność, ich świeżość też w polityce zdecydowała o tym, że...
Choć jeśli popatrzeć na ten elektorat, to on się składał z trzech elementów. Składał się z ludzi, którzy głosowali pierwszy raz, z ludzi, którzy głosowali poprzednio na Korwin-Mikke w wyborach, szczególnie europejskich.
A teraz uznali, że jest już sytym kotem?
Tak. I wreszcie był to w dużym stopniu elektorat Platformy Obywatelskiej. Część z tego elektoratu, jeśli wierzyć sondażowi Ipsosu, w drugiej turze do tej platformy wróciło, ale się okazało, że to się podzieliło w proporcji 6-4.
To jest
ten decydujący moment dla tej kampanii.
Ja też mam bardzo wielu znajomych, którzy głosowali na Pawła Kukiza. Niekoniecznie dlatego, że uważali, że Paweł Kukiz byłby najlepszym prezydentem, ale dlatego, że po prostu uważali, że ze względów higienicznych, ze względu na pewne ożywienie, odświeżenie tej sceny politycznej, no potrzebny jest jakiś wentyl bezpieczeństwa i akurat większość tych głosów zogniskował i zebrał Paweł Kukiz. No wydaje się, a propos przyszłości, pewnie jeszcze też będziemy dyskutować. Cały czas mówimy, że czekamy na oficjalne ogłoszenie wyników, choć w cywilizowanym świecie jest tak, że w momencie, kiedy kontrkandydat pogratuluje zwycięzcy zwycięstwa, to w zasadzie jest już po wszystkim.
No choć mieliśmy taką kampanię w Stanach Zjednoczonych, gdzie po gratulacjach zaczęto bardzo dokładnie liczyć głosy i nawet oglądać się pod światło.
Ale liczono je do momentu, kiedy tak naprawdę Al Gore powiedział, że żeby już ich na tej Florydzie nie liczyć. Natomiast po tych gratulacjach no przyszedł jakby ciąg dalszy tej kampanii. To jest pewnie przyczyna, dlaczego też Bronisław Komorowski ją przegrał. Ponieważ w tej wypowiedzi tuż po gratulacjach dla prezydenta elekta zaczął znowu mówić o pospolitym ruszeniu. Zaczął znowu mówić o fali nienawiści, której trzeba stawić opór. W związku z tym to jest to, co spowodowało, co było niespójne w tej kampanii, której hasłem była zgoda. I to jest to, co spowodowało tę porażkę tak naprawdę.
No tak, ale być może
natomiast Andrzej Duda mówił o rzeczach, których, no, za które też trzeba mu podziękować. Mówił o kapitale społecznym, mówił o wspólnocie, mówił o życzliwości, no i oby tak dalej, oby tak było w praktyce.
Ale ja przypomnę, że Bronisław Komorowski miał pewien kłopot, dlatego że pewnym paradoksem było to, że jeśli można mówić o tym, że kampania toczyła się w dość przyjaznej atmosferze, to Bronisław Komorowski tej przyjaznej atmosfery miał niewiele. To oczywiście trudno zawsze mówić, na ile zorganizowane grupy przeciwników Bronisława Komorowskiego, ale upatrzyły go sobie jednak jako cel. No i przypomnijmy, że to nie wyglądało z punktu widzenia prezydenta łatwo. Ja zresztą miałem swoje doświadczenie z Bronisławem Komorowskim. W zeszłym roku byłem na jakimś przypadkowym momencie, kiedy Bronisław Komorowski wysiadał na brzeg i potem po prostu szedł sadzić jakiś kolejny z dębów wolności. I pamiętam tłumy ludzi w lecie, którzy robili sobie w bardzo przyjaznej atmosferze z nim zdjęcia. No teraz jest ta moda na selfies i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że na pewno w tym tłumie wcale nie byli tylko sympatycy Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego. Myślę, że byli bardzo różni ludzie, zupełnie przypadkowo wybrani w takim letnim sezonie, ale atmosfera, która go otaczała, była bardzo przyjazna. Moim zdaniem Bronisław Komorowski był bardzo zaskoczony atmosferą, która towarzyszyła mu w toku kampanii i myślę, że nie bardzo sobie z tym poradził.
Ale jego spin-doktorzy też się do tej atmosfery przyczynili z Misiem Kamińskim na czele, z różnymi prowokacjami, także dziennikarskimi, przypomnijmy, w ostatnim tygodniu. W związku z tym no to na pewno nie budowało tej sympatii w stosunku do Bronisława Komorowskiego.
No bo jeżeli się zaprasza do studia takie osoby jak pan Hoffman czy pan Kurski, to wiadomo, jaka będzie atmosfera. I ta atmosfera potem się przekłada też na jednak wyborców.
No ja mówię chociażby o Lisie i Karolaku, tak?
No, czy poseł Niesiołowski, tak, który jest tutaj chyba uosobieniem zgody i bezpieczeństwa. No chciałbym się odnieść tutaj do tego, co pan europoseł powiedział, że to była dobra prezydentura i takie duże zaufanie. Ja myślę, że ona była tylko dobra dlatego, że pan prezydent nic nie robił, tak? I był, miał duży klosz zarówno ze strony mediów i przede wszystkim ze strony mediów, tak? I tutaj moim zdaniem to nie jest dobre działanie. Media tutaj zaszkodziły prezydentowi, tak? Przez 5 lat chroniły go, mimo tam jakichś drobnych wpadek, tak? I wtedy, kiedy przyszła ostra walka w kampanii, tak? To pan prezydent kompletnie był zagubiony, bo nie był przyzwyczajony do tego, że przez 5 lat przecież jako urzędujący prezydent czasami tego bata czy coś tam może dostać, tak? To on tych batów nie dostawał. I potem jak te baty się pokazały, mówiąc tak kolokwialnie, w kampanii, no to pan prezydent kompletnie był dezorientowany. Jego otoczenie, wydaje mi się, że też, bo przecież byli wszyscy przygotowani, że przy 60 czy tam iluś procentach, no to była mowa, rozstrzygnijmy to w pierwszej turze, tak? Przecież takie było założenie Platformy i pana prezydenta, tak? Wygrywamy w pierwszej turze. Okazało się, że pierwsza tura została przegrana. To już było ogromne zaskoczenie, tak?
No tak naprawdę rozstrzygnięcie nastąpiło w tej pierwszej turze.
Nie wyciągnięto z tego, moim zdaniem, nie chcę tutaj bronić Platformy, tak? Nie wyciągnięto żadnych wniosków, ale nie można było wyciągnąć wniosków, jeżeli przez 5 lat się prowadzi taką prezydenturę, która de facto jest marnowaniem pieniędzy podatników, ponieważ wydajemy ogromne pieniądze na kancelarię prezydenta, a prezydent stara się nic nie robić, żeby się nie narazić elektoratowi.
No tak,
to
ale
jest zmarnowane.
Choć ja tutaj odnoszę wrażenie, że pan poseł Smoliński jest wielkim admiratorem koabitacji, bo mnie się wydaje, że w Polsce aktywna prezydentura pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z innym prezydentem, z innego układu politycznego i innym gabinetem. Wtedy mamy aktywną prezydenturę. Przypomnę, że dotyczyło to właściwie każdego z prezydentów, szczególnie takich, którzy na przykład dzielili ten swój czas prezydentury na różne rządy i wtedy rzeczywiście zmiana często była dość szokująca.
Nie, ale słuchajcie, mi się wydaje, że to jest nieuprawnione mówienie, że nic nie robił i tak dalej przez 5 lat. Być może to w tej chwili to są rzeczy ulotne, ale kiedy była sytuacja napięta, jak chociażby jednak agresja Rosji na Krym, na Ukrainę, to przecież był bardzo aktywny. On był właściwie tym, który liderował państwom członkowskim Unii w kontaktach z prezydentem Poroszenko i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że on to był właśnie głównym graczem rozgrywającym. Potem ten środek ciężkości przesunął się już na kanclerz Merkel czy prezydenta Hollanda, ale jednak w pierwszym etapie on głównie wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za rozgrywanie tej sprawy agresji z Ukrainą.
Ale jak patrzymy na to, w ogóle nie rozpoznał zagrożenia. Przecież jeszcze rok wcześniej opowiadał, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby Rosja się zachowała wobec Ukrainy tak, jak wobec Gruzji, tak? Myśmy o tym wielokrotnie mówili, że takie zagrożenie jest i pamiętamy słynne słowa świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, to jeżeli prezydent dużego kraju, tak, w centrum Europy nie potrafi rozeznać, to znaczy, że i jego otoczenie i on sam
sytuacji nie rozeznał jego poprzednik, prezydent Kwaśniewski, który był z ramienia Parlamentu Europejskiego w delegacji razem z Patem Koksem na Ukrainę, był tam chyba ze 20 razy i cały czas powtarzał, że problem leży w Julii Tymoszenko. Czy jest uwięziona, czy będzie uwięziona. W ogóle jakby nie dotknął istoty rzeczy, tak? Że chodzi o...
No to prawda, tu akurat też ten kapitał zmiany, ten społeczny kapitał zmiany był został niedostrzeżony. Niedoceniony.
Popadli w dygresję, ja myślę, że po krótkiej przerwie wrócimy do naszej rozmowy i wtedy głównie porozmawiamy już o Andrzeju Dudzie i o zwycięzcy tych wyborów i myślę i o tym, co się zdarzy na polskiej scenie politycznej w związku z tym zwycięstwem. Słuchacie państwo powyborczego specjalnego wydania Tu i Teraz. Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jan Kozłowski z Platformy Obywatelskiej, Jarosław Szczukowski z SLD i Paweł Trawicki z PSL-u.
Witam panie.
Chcę was spytać o Andrzeja Dudę i co teraz się stanie. Pan poseł Smoliński, rozumiem, że jest specjalistą, więc nam powie, co teraz zrobi prezydent, a szczególnie co zrobi po 6 sierpnia, kiedy obejmie już oficjalnie stanowisko.
No najpierw musi, że tak powiem, zorganizować sobie kancelarię, bo to też jest niewątpliwie duże zadanie, przed którym...
Gdańskie nominacje są przewidywane?
Stanie, nie wiem. To jest polityk z Krakowa, więc siłą rzeczy bliżej mu do Krakowa i stamtąd pewnie to
O jednym to z gdańskich posłów słyszałem, nawet ktoś go sfotografował na takim wspólnym zdjęciu, które ma pokazywać jakby ewentualnych kandydatów, ale on choruje, zdaje się, więc to...
No już jest na rekonwalescencji po operacji.
Czyli rozmawiamy o tej samej osobie, widzę.
Co zrobi pan Andrzej Duda? No, doktor Duda jest prawnikiem, więc niewątpliwie część z tych projektów, o których mówi, będzie przygotowywana, czy ona jest już po części przygotowana. Natomiast, no, żeby zrobić projekt ustawy, no to trzeba spełnić wymogi, które stoją przed takim przedsięwzięciem. To nie jest tylko powiedzenie, że coś zmienimy, ale musimy konkretny projekt przygotować, który zresztą będzie konstytucyjny i nie będzie zakwestionowany.
No, ale czy natomiast te jest dwa kluczowe czasu, projekty, tak? Właśnie, na przykład, czy te dwa kluczowe projekty, czyli kwestia powrotu do wcześniejszych przepisów, czy też do jakichś nowych, ale o podobnym wymiarze czasu pracy, jeśli chodzi o ustawę emerytalną, i kwestia kwoty wolnej od podatku, bo chyba to są te dwie rzeczy, o których wspomniał, że są najpilniejsze. Czy na przykład pana zdaniem one trafią jeszcze do tego Sejmu, czyli mówiąc najkrócej, czy we wrześniu, zaraz po wakacjach sejmowych, trafią do Sejmu projekty złożone przez prezydenta Dudę? I czy powinny pana zdaniem?
Znając determinację Andrzeja Dudy, myślę, że one trafią i powinny trafić. No to będzie też test dla obecnej koalicji, tak? Czy jest też otwarta na takie zmiany, na dyskusję. Ja się obawiam, że jeżeli one nawet trafią, to trafią do zamrażarki, tej znanej zamrażarki sejmowej, i nie będziemy dyskutować. Naprawdę brakuje nam tutaj w Sejmie takiej debaty o problemach, tak? Bo my niestety, to widzę bardzo duże pogorszenie, jeżeli chodzi o jakość debaty sejmowej z poprzedniej kadencji i obecnej kadencji, tak? W poprzedniej kadencji jeszcze gdzieś tam w komisjach, czy nawet na sali obrad można było merytorycznie porozmawiać. W tej chwili każda jakakolwiek próba debaty kończy się jednym. Kończymy głosowanie i kto jest za. No i tu oczywiście matematyczna większość jest nieubłagana. Zawsze rację ma większość. I nad tym bardzo ubolewam i myślę, że nad te projekty, jeżeli one wpłyną, to będzie szansa o nich podyskutować, tak? Żeby społeczeństwo też poznało rację obu stron.
No choć mi się wydaje cały czas, że nie chodzi tutaj tylko o rację obu stron, bo jeśli chodzi o zarówno ustawę emerytalną, jak i o kwestię kwoty wolnej od podatku, jeszcze chyba ze dwie albo trzy sprawy, to w toku wyborów one się z całą pewnością pojawiły. W toku wyborów Bronisław Komorowski, czyli w tym okresie dwóch tygodni pomiędzy turami, zaczął o nich też rozmawiać z swoimi wyborcami. Zaczął rozmawiać z Janem Guzem i przedstawicielami OPZZ-u, a nawet złożył pewnego rodzaju
zobowiązanie. Dziś już się obraził i wycofał.
Tak, ale chciałbym przypomnieć, że zaplecze pana prezydenta, czyli rząd i Platforma Obywatelska, w ogóle się nie odniosły pozytywnie do tych projektów.
Robię wrażenie, że były zaskoczone.
A nawet były takie wypowiedzi niektórych ministrów czy przedstawicieli, że no, są zaskoczeni, wcale tego nie popierają, więc to też taki dualizm.
Jarosław Szczukowski, jakiś komentarz do tego?
To znaczy, to na pewno bardzo dobre projekty, one są zresztą zgodne z projektami zgłaszanymi od lat przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, wspólnie też ze związkami zawodowymi, z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, chociażby uwzględnienie kwestii stażu pracy w tym wieku emerytalnym. To pewnie nie dotyczy tak wielu ludzi, to pewnie nie jest tak poważny też koszt dla budżetu, ale jest to pewien sygnał, jest to też wzór, działanie na wzór tego, co zrobiło SPD, co było warunkiem wejścia SPD do wielkiej koalicji w Niemczech po ostatnich wyborach do Bundestagu. W związku z tym to na pewno jest ważna kwestia. Szkoda, że Bronisław Komorowski, który w tym takim miotaniu się w ostatnich dwóch tygodniach kampanii od ściany do ściany przyjął już ten projekt za własny, no dziś się już z niego oficjalnie wycofał, bo jak rozumiem, obraził się na wyborców, że go nie wybrali. Kwestia kwoty wolnej od podatku też Sojusz Lewicy Demokratycznej od dawna o tym mówi. To jest projekt, który zgłaszamy. To jest projekt, który zgłaszał klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest projekt, o którym mówiła także Magdalena Ogółek w kampanii wyborczej. Warto na pewno, żeby Andrzej Duda po zaprzysiężeniu 6 sierpnia jak najszybciej przesłał te projekty do Sejmu. Wprawdzie w polskim parlamencie obowiązuje zasada dyskontynuacji, co oznacza, że z nową kadencją Sejmu te projekty będą musiały być wniesione raz jeszcze, ale będzie to też jasny sygnał dla wyborców, jakie są intencje prezydenta Andrzeja Dudy, i to na pewno sygnał w kierunku tych rozwiązań socjalnych, za którymi Sojusz Lewicy Demokratycznej sensie Kozłowski. Opowiada i opowiadać będzie w nowej kadencji Sejmu.
Czy pan się boi podważenia 67, czy też właśnie na przykład ta inicjatywa Komorowskiego w toku kampanii nie była próbą uratowania 67 za cenę utworzenia tego takiego wyjścia dla złagodzenia największych emocji, czyli na przykład ludzi, którzy pracują na przykład 50 lat i wciąż czekają na te 67, a to się zdarza, szczególnie u ludzi paradoksalnie ciężko fizycznie pracujących.
Ja muszę powiedzieć, że ja nie lubię takich decyzji trochę wynikających z pewnej paniki. Ja bym wolał, żeby to było bardziej przeanalizowane i pewnie było przez ekspertów analizowane, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest tak wprost związane z ograniczeniem wieku, bo jeżeli porównamy ze średnią pracą obecnie, to ona wynosi mniej więcej 35 lat, tu jest propozycja 40, czyli to i tak wydłuża o te 5 lat, może nie o 7, czyli to jest modyfikacja, ale nie tak dramatycznie duża, prawda?
Nie tak drastyczna dla systemu.
Nie
wcale.
Tak drastyczna, tak. Także ja myślę, że to tylko, że sam sposób tego podania, że natychmiast, na szybko, to ja muszę powiedzieć, że to...
No tak, ale czy jest potrzeba robienia jakiegoś wyłomu w 67, czy też, mówiąc najkrócej, istnieje na przykład pewna wartość, żeby na przykład jeszcze przed rozstrzygnięciem wyborczym Platforma i PiS, nie mówię nawet o innych partiach, ale te dwie podstawowe partie na przykład podpisały pakt socjalny i powiedziały, co jeśli chodzi o 67 uważają za słuszne, bo marsz od krawężnika do krawężnika na pewno nie jest dobry dla nikogo.
Ja uważam, że zasada 67 jest słuszna, natomiast myślę, że warto zrobić modyfikację związaną właśnie ze stażem pracy, bo wyobrażam sobie, że ludzie, którzy ciężko pracują fizycznie, to rzeczywiście po 40 latach pracy fizycznej na przykład, bo jak ktoś siedzi za biurkiem, to myślę, że to nie ma znaczenia, ale po 40 latach pracy fizycznej rzeczywiście powinien mieć możliwość przejścia na emeryturę. Więc,
nawet ryzykując, że będzie ona nieco mniejsza.
To znaczy zawsze chodzi o pewien wybór.
Tak, to pewien, że ma możliwość.
Wyższego świadczenia.
Wyższe świadczenie przy dłuższym stażu pracy, mniejsze przy krótszym.
Paweł Trawicki?
No to na pewno potrzeba rozwiązania systemowego, dlatego że nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli osoby będą miały możliwość dokonania wyboru, to żeby system był na tyle dobrze skonstruowany, że mimo że osoba przejdzie wcześniej na emeryturę, to będzie miała tą emeryturę mniejszą. Jeżeli podzieli się ten dochód na członków rodziny, to jeszcze dodatkowo będą jakieś świadczenia socjalne.
Ja zupełnie nie wiem, jakby to było w systemie KRUS-owskim. Czy to też by to objęło? Odnoszę takie wrażenie, że tutaj tych szczegółów nikt nie dopracował, bo jeśli chodzi o system KRUS-owski, to rozumiem, że ta emerytura wtedy nie byłaby niższa.
No system KRUS-owski wolno, ale ewoluuje i na pewno ta dynamika tej ewolucji przyspieszy teraz, bo nie ma możliwości, żeby istniały dwa
diametralnie różne systemy. Bo po prostu jak pomyślałem, jaka grupa zawodowa w Polsce pracuje więcej niż 40 lat, to pomyślałem o polskich rolnikach. Ogromna część polskich rolników pracuje znacznie dłużej niż 40 lat.
Tak, przy czym to jest bardzo ciężko wyliczyć moment rozpoczęcia pracy, tak? Bo czy już pomaganie rodzicom jest momentem rozpoczęcia pracy? No zgodnie z polskim prawem, gdzieś tam dziecko 12-letnie nie może pracować, ale wiadomo, że pomaga. Są kwestie niedefiniowalne, dlatego gdzieś włącza się zdrowy rozsądek, tak? I to jest argument, który teraz padł, za tym, że istnienie KRUS-u jako takiego wcale nie jest błędem. Tak? Bo jednak zauważamy, że to jest inna sytuacja. Natomiast na pewno rozwiązania będą ewoluowały, bo nie stać nas na dwa diametralnie różne systemy ubezpieczeń, przy czym ujednolicenie całkowite też nie wydaje się być rozwiązaniem
optymalnym.
Ja powiem
w ten sposób, że na wsi mamy z całą pewnością dwie grupy zawodowe. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są ludźmi, jakby to ładnie powiedzieć, pracującymi na wsi i mamy przedsiębiorców rolnych.
Wolne zawody również mamy.
No tak, ale nie, nawet duże, zakładając...
Wystarczy
nawet
hektar i już...
Nawet porównując, jakby to powiedzieć, rolników uprawiających rolę, to wyraźnie kwestia jakby tutaj sposobu zarządzania i skali funkcjonowania biznesu rozdziela na dwie grupy. Ludzie pracy bezpośredniej, ludzie, którzy na własnym gospodarstwie po prostu uprawiają ziemię i ludzie, którzy są, mówiąc najkrócej, przedsiębiorcami, z całą pewnością powinni być z punktu widzenia wielu jakby elementów polskiego prawa różnie traktowani. Jak rozumiem, ta ta droga jest w tę stronę, no zobaczymy, jak szybko ona będzie postępowała.
Ja chciałbym tak, wrócić do tego, co pan redaktor Smoliński powiedział o tych ewentualnym porozumieniu, tak, największych ugrupowań. Dobrze, gdyby to większość całkowicie, wszystkie ugrupowania w Sejmie zaczęły debatować i znalazły konsensus, bo w ugruntowanych demokracjach wszystkie ważne, strategiczne dla państwa sprawy są jednak dyskutowane i przyjmowane przy pewnym konsensusie, że opozycja też znajduje jakieś tam odzwierciedlenie.
Ja po prostu próbuję wykorzystać tych kilka miesięcy, które nie wiadomo czym zająć. Można je zająć na bardzo gwałtowną walkę polityczną, a można zająć je, kiedy jeszcze nie wiecie, jaki będzie wynik wyborczy, kiedy istnieje ten element loteryjny. Albo wy wygracie, albo my wygramy. Myślę, że wtedy warto podejmować rozsądne decyzje, bo to jest taki moment, kiedy jest otrzeźwienie i kiedy nie ma tych najgorszych emocji.
No bo jeżeli jest konsensus, tak, w tych strategicznych rzeczach, to potem przy zmianie władzy my nie rzucamy się od ściany do ściany, prawda, tylko jest mała korekta. I zachodnie demokracje w ten sposób funkcjonują, tak, i dzięki temu ten postęp jest szybszy. A my przy każdej zmianie zaczynamy wszystko od nowa, no bo żeśmy żadnych argumentów opozycji nie brali pod uwagę, no to jak opozycja dochodzi do władzy, tak, to zaczyna się rewanżować i znowuż nie bierze pod uwagę obecnej opozycji, to dla kraju oczywiście jest zabójcze, tak, i my do tej pory tak działaliśmy. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że Andrzej Duda, zarówno w kampanii, ale znając jego wcześniejsze też zachowania, tak, będzie dążył do tego, żebyśmy znajdowali konsensus i on powołując czy rady gabinetowe, czy te swoje organy doradcze w postaci rady doradczej, tam gospodarczej i tak dalej, że będzie starał się znaleźć konsensus dla tych decydujących dla kraju rozwiązań.
Pamiętam takie pytanie do Bronisława Komorowskiego w toku tej kampanii, zresztą chyba w tym radiowym studiu, na temat tego, czy wziąłby do swojego zespołu pracującego w kancelarii ludzi, którzy są przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, to jakbym miał odwrócić to pytanie. Czy pana zdaniem nie byłoby dobrze, gdyby przedstawiciele na przykład PSL-u czy SLD znaleźli się w jakiejś też, bym powiedział, bliższej współpracy w kancelarii prezydenta?
Znaczy, no, w zasadzie zatrudnienia to myślę, że to raczej nie jest praktykowane, natomiast na zasadzie doradztwa, tak, no przecież prezydent Kaczyński też miał Narodową Radę Rozwoju, gdzie ludzie o różnych poglądach, i lewicowych, i konserwatywnych, i liberalnych, tak, doradzali prezydentowi. Myślę, że Andrzej Duda zrobi to samo. Tak?
Zainspirował mnie pan sformułowaniem rewanż i pomyślałem sobie, czy pana zdaniem i czy państwa sprawem w tym powrocie do władzy PiS-u po jednak 8 latach, czy będzie element rewanżu. Rozumiem, że poseł Smoliński nas uspokaja.
Znaczy, na pewno nie będzie takiej sytuacji, jaka była 8 lat temu, kiedy myśmy stracili władzę, to zostaliśmy, że tak mówiąc kolokwialnie, wycięci w pień we wszystkich instytucjach, tak? Jestem przekonany, że tym razem tak nie będzie, że ludzie, którzy mają doświadczenie i są kompetentni, nie będą musieli się obawiać utraty pracy, tak? To do tego jestem przekonany.
Z tym wycięciem to bez przesady, bo i premier Tusk wtedy ani Kamińskiego nie ruszył z ważnej posady i prokuratorzy zostali, i sędziowie i tak dalej.
Drugiego Kamińskiego nawet pozyskał.
Drugiego pozyskał, tak. Także
no, ale to krótko trwało i teraz już
niektórzy Kamiński
ma 3 lata wyrok,
właśnie,
także
że
ta miłość się krótko trwała.
Toleruje tak. Taką sytuację, że na swoich posadach pozostali właśnie członkowie, znaczy może nie członkowie, ale osoby postawione właśnie przez
PiS. No tak naprawdę, jeśli patrzeć na to historycznie, to ten skutek, który wywołał tą taką ogromną przemianę całej administracji, tej, którą mianował Lech Kaczyński, to dopiero tak naprawdę była katastrofa smoleńska. Po niej tak naprawdę odeszła ogromna część tych urzędników na bardzo różnych stanowiskach, łącznie z prezesem Narodowego Banku Polskiego, prawda? Czyli to był ten moment, który doprowadził do sytuacji, że te nowe nominacje Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego, no, wymieniły tak naprawdę tę ekipę mieszaną na ekipę czysto platformerską.
No chyba żaden rząd wcześniej nie miał tak komfortowej sytuacji,
no,
żeby
nie
wszystkie...
Ale nie mówmy o skutkach katastrofy smoleńskiej, która
nie,
była komfortowa.
Nie mówię o przyczynie, tylko mówię już o skutku, tak? Że doszło do sytuacji, że ekipa rządząca praktycznie wszystkie istotne stanowiska w kraju obsadziła swoimi ludźmi.
No tak, ale nie mieliśmy też w Polsce 8-letnich rządów. To też była
To znaczy oczywiście, no, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z sytuacją i to jest pewnie też przyczyna, jedna z przyczyn tej mobilizacji społecznej ludzi, którzy którzy nie są wcale zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. Może w większym stopniu Andrzeja Dudy i tego, co pokazał w kampanii wyborczej, tej pracowitości. Zresztą no, ja jestem pod wrażeniem również tego, co robił dziś od rana, rozmawiając z warszawiakami, już po wygranych wyborach, kiedy tego robić nie musiał.
To, no i 24-godzinnego rajdu od pieczenia chleba, tak, zaczynającego się od debaty te pieczenia chleba, i aż na pewno, jeżeli mowa o wiecu o 22 w Krakowie.
Na pewno, jeżeli mowa o współpracownikach, to też szefowa sztabu, wydaje się, pani Beata Szydło, zrobiła niesamowitą robotę i też bardzo,
że tak nie powiem, śmiem być cyniczny, ale jak tak już drugi raz słyszę, jak pan chwali Dudę i Prawo i Sprawiedliwość, to zaczynam się zastanawiać.
Ja chciałem też to zauważyć.
Kiedy trzeba docenić i pogratulować zwycięzcy. Ale natomiast, jeżeli chodzi o Platformę i o to, co się z Polską pod rządami Platformy działo, no to jest też kwestia tych władz samorządowych. Przecież, przypomnijmy, tak, to o czym mówił przed chwilą mój przedmówca w kontekście tego monopolu, to jest władza nie tylko na szczeblu centralnym, ale też na szczeblu samorządowym, na szczeblu sejmików, na szczeblu regionalnym. I w tym sensie pewnie ci ludzie, którym specjalnie się PiS też nie podoba, woleli mieć pewien pluralizm, a to był jedyny pluralizm.
Jeśli chodzi o samorządy, to będziemy mieli pluralizm. O tym pluralizmie oczywiście rozstrzygnie PSL, ale to jest pytanie, które możemy sobie zadać za chwilę.
Ale ja bym chciał właśnie wejść w słowo panu redaktorowi, dlatego że ten taki przymilny ton, który słyszę nie tylko od pana Jarosława, ale również dał się zauważyć w komentarzach Leszka Millera, to zastanawiam się, czy przypadkiem SLD nie aspiruje do roli przystawki PiSu.
Nie, Sojusz Lewicy Demokratycznej aspiruje do należnej pozycji i do tego, żeby reprezentować...
Żeby wejść do następnego parlamentu.
Reprezentować wartości lewicowe i socjaldemokratyczne. I w tym sensie przewodniczący Leszek Miller mówił dziś o tych naszych projektach, bo przecież projekty wymienione przez pana redaktora to są właśnie nasze projekty zgłaszane od lat.
No dobrze, że teraz się zaczęliśmy od prezydenta Dudy, skończyliśmy na SLD. Jakby to ładnie powiedzieć, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Jeszcze nie skończyliśmy,
Paweł. Dziękuję bardzo. Jan Rozłowski, Jarosław Szczukowski.
Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.